Radio Radom 87 i 7.
Dzień dobry, witam serdecznie w programie Gość Radia Radom, a na naszym telefonicznym messengerowym łączu jest pan Adam Bielan, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, Porozumienie Jarosława Gowina. Witam serdecznie, panie europośle.
Dzień dobry.
Na początek porozmawiajmy o lotnisku. Nie wiem, czy pan pamięta, ale to hasło na plakatach wyborczych pana z poprzednich wyborów, o ile ja dobrze pamiętam. No i wielokrotnie podkreślał pan to, że to pana oczko w głowie. Okazuje się, że pandemia koronawirusa nie spowolniła specjalnie prac na radomskim lotnisku, bo przy pasie startowym nawet te prace wyprzedziły harmonogram. Jak w tej chwili wygląda budowa radomskiego lotniska w Radomiu? Na jakim etapie jest budowa pasa startowego i terminalu?
Zgadza się, jeśli chodzi o harmonogram dotychczasowych prac, dotychczasowych umów. Te dwie najważniejsze to jest budowa pasa startowego i oraz budowa terminala. Tutaj nie ma żadnych opóźnień, wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o budowę pasa startowego dzięki zaangażowaniu firmy Max Bogle, która to wykonuje, mamy aż 21 dni do przodu, jeśli chodzi o harmonogram. Mamy 3 tygodnie zapasu. Mieliśmy tutaj na placu budowy największą betoniarkę w województwie mazowieckim, niedługo będziemy mieć największą maszynę w Polsce do układania tego rodzaju nawierzchni. Chcę przypomnieć naszym widzom, słuchaczom, że ten pas startowy będzie miał parametry techniczne lepsze niż parametry pasa startowego na lotnisku na Okęciu, więc nie unikniemy tego rodzaju problemów, jakie mieli nasi koledzy z południa województwa mazowieckiego z Modlina, gdzie oszczędzano na pasie startowym i trzeba było to lotnisko zamykać na cały rok, bo po prostu pas startowy potęgował. Jeśli chodzi o budowę terminala, teren jest już ogrodzony, kończą się prace projektowe, niedługo wejdą maszyny na ten teren budowy. Do końca roku budynek ma być postawiony, zadaszony, a w przyszły rok to ma być wypełnienie narzędziami. Ale to nie jest koniec dobrych wiadomości, bo mówiliśmy o inwestycjach, które łącznie dotąd kosztowały już PPL 400 milionów złotych, ale mam radość ogłosić, że lada chwila PPL opublikuje ogłoszenia przetargowe na kolejne ponad 300 milionów złotych, 4 bardzo ważne, duże przetargi na układ drogowy, to jest szacowana wartość ponad 80 milionów złotych, układ drogowy dotyczący wjazdu od ulicy Lubelskiej i połączenia z Wojska Polskiego, obiekty kubaturowe na ponad 38 milionów złotych, czyli budynki towarzyszące terminalowi, płyty postojowej drogi połowania 177 milionów, to są wszystko wartości szacunkowe, oczywiście zobaczymy, jak się zakończą, jaką kwotę się zakończą przetargi, oraz drogi połowania 18 milionów złotych. Krótko mówiąc, lada chwila, lada dzień PPL rozpisze nowe przetargi na ponad 100 milionów złotych, co w połączeniu z dotychczas podpisanymi umowami, na które ta praca toczy się, da już kwotę ponad 700 milionów. To już jest kwota inwestycji w radomskie lotnisko, ponad 700 milionów złotych. I to nie jest koniec, bo to nie wyczerpuje wszystkich planów PPL-u, które są konieczne do tego, żeby lotnisko za 2 lata było otwarte.
No właśnie, panie pośle, termin otwarcia lotniska był już przesunięty w czasie, co prawda wcześniej z innych powodów. Teraz pandemia koronawirusa, no jak słyszymy, na to większego wpływu nie ma, ale żeby to lotnisko ruszyło i żeby było, no sprawdziło się z tym, z czym teraz tak naprawdę będzie musiało się zmierzyć, czyli z rozruchem gospodarki, to bardzo ważna jest też budowa linii kolejowej numer 8. Czy tu ta inwestycja zostanie ukończona w terminie i obie inwestycje będą mogły funkcjonować razem, bo to klucz do tego, aby rzeczywiście z lotniska można było korzystać w pełnym wymiarze i przynosiło ono ten oczekiwany skutek?
Oczywiście. Jeśli chodzi o, ma pani rację, mamy z jednej strony inwestycję lotniskową i tutaj chcę pokazać skalę wyzwania, jaką jest budowa lotniska i spięcia same inwestycji, za które odpowiada PPL, inwestycjami miejskimi oraz inwestycjami centralnymi, drogowymi czy kolejowymi, bo jeżeli mówimy o lotnisku, to mówimy i a propos kolei, mówimy również o zupełnie nowej inwestycji, jaką jest budowa przystanku Radom Wschód. Kilka tygodni temu PLK podpisał umowę na projekt budowy tego przystanku na 4 miliony złotych. Ten przystanek ma być przyszłym roku kosztem kilkunastu milionów złotych.
No właśnie, panie marszałku, panie pośle, mamy tutaj z jednej strony tak dużą inwestycję, bardzo ważną, nowy peron, ale z drugiej strony nadal czekamy na system dynamicznej informacji pasażerskiej na dworcu kolejowym w Radomiu, więc tu czekamy na coś dużego, ale jeszcze nie udało się dokończyć tej budowy w Radomiu.
Tak, przy czym pamiętajmy, że system dynamicznej informacji pasażerskiej był przewidziany zarządów Platformy Obywatelskiej PSL-u dopiero po zakończeniu remontu drogi kolejowej nr 8. Nam udało się to przyspieszyć, tak żeby ten system istniał, działał, zanim ta popularna ósemka będzie w całości zmodernizowana, to będzie dopiero w przyszłym roku. Były rozmaite odwołania, jeśli chodzi o procedurę przetargową. Niestety mamy tak skonstruowane prawo, że jeżeli ktoś złośliwy bądź nie odwołuje się na każdym etapie, to opóźnia przetarg. Natomiast umowa jest w tej chwili podpisana i zgodnie z tą umową wykonawca musi za chwilę ten system dynamicznej informacji pasażerskiej oddać do użytku. Ale ja mówiłem o peronie Radom Wschodni, żeby pokazać o szeregu inwestycji, które nie miałby miejsca w Radomiu, gdyby nie lotnisko, bo obecne władze miasta bezskutecznie starały się o budowę tego peronu Radom Wschodni. Od wielu, wielu lat bezskutecznie lobbowało w PKP. I tylko dzięki temu, że mamy to lotnisko, udało mi się innym parlamentarzystom Unii Radomskiej Prawa i Sprawiedliwości namówić prezesa PKP do inwestycji. To jest ponad 50 milionów złotych, które PKP będzie musiał dodatkowo zainwestować, bo to jest nie tylko projekt, nie tylko budowa peronu, ale również przebudowa torowisk na trasie numer 8 do Warszawy i do Lublina. Jeśli chodzi o samą ósemkę, bo pani o to też pytała chwilę temu,
pytałam, ponieważ czekamy na oddanie do użytku i do oddanie do użytku i zakończenie tej inwestycji i planowany termin przyszły rok.
Tak. Rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z panem prezesem Merklem, prezesem PKP PLK przy okazji konferencji prasowej razem z panem prezydentem. Ogłaszaliśmy program 200 nowych przystanków, program, z którego skorzysta również województwo mazowieckie i region ziemi radomskiej. Pytałem go o tą modernizację. Twierdzi, że wszystkie ewentualne opóźnienia, które mogły powstać w wyniku tego zamieszania w związku z koronawirusem, będą nadrobione i te najważniejsze daty, czyli oddanie do użytku jeszcze w tym roku tej drogi oraz zakończenie tej inwestycji w przyszłym roku. Różnica polega na tym, że oddanie do użytku oznacza, że tory już są, kolej jedzie, ale ze zmniejszoną prędkością, dopiero po uzyskaniu pełnej certyfikacji może się rozpędzać do prędkości 160 km na godzinę, to jest ta docelowa prędkość na drodze do Warszawy, że oddanie całkowite tej inwestycji do użytku będzie jest niezagrożone i to będzie przyszły rok 2021. Ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. My musimy, planując oddanie do użytku lotniska, myśleć o inwestycji PPL-u, tak jak powiedziałem, o inwestycji miejskiej, o inwestycji kolejowej, ale musimy też myśleć o inwestycjach drogowych, czyli w tej chwili czekamy na zakończenie wszystkich procedur z wejściem na budowę nowego wykonawcy na trasie S7 do Warszawy. To jest ten wjazd od Grójca do Warszawy.
No tak, to wielokrotnie podkreślamy też w rozmowach z panem, panie marszałku, że to trzeba skomunikować dobrze lotnisko, żeby ono rzeczywiście spełniało swoją rolę, ale powiedział pan tu o ważnych datach. No i na taką ważną datę wszyscy, myślę, Polacy w tej chwili czekają. Śledzimy to, co dzieje się w Sejmie i w Senacie. Kiedy odbędą się wybory, panie pośle? Jaki jest możliwy scenariusz? Teraz jest ustawa o głosowaniu mieszanym w Senacie. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu?
Ja nie zmieniam zdania. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem było zorganizowanie wyborów w konstytucyjnym terminie. Ten termin konstytucyjny to jest między 4 a 75 dniem przed zakończeniem kadencji. Kadencja kończy się 6 sierpnia, więc wybory powinny się odbyć 26 maja. Niestety, głównie ze względu na odsłuchcie Senatu podwodzą pana Tomasza Kostkiego z Platformy Obywatelskiej, ten termin był niemożliwy do utrzymania. Jeżeli niemożliwe to wybory w maju, musimy zrobić wszystko, żeby nowo wybrany prezydent mógł przejąć obowiązki, mam nadzieję, że to będzie sam prezydent Andrzej Duda, ale żeby mógł przejąć obowiązki 7 sierpnia, czyli dzień po zakończeniu kadencji, obecnej kadencji pana prezydenta Andrzeja Duda. A żeby tak się stało, to wybory powinny się odbyć 28 czerwca, bo jeżeli do tego dodamy 2 tygodnie na ewentualną drugą turę, to jest 12 lipca, i 3 tygodnie na rozpatrzenie ważności wyborów, nieco ważnych wyborów przez Nowe Dziecko, to robi nam się początek sierpnia. Więc jeżeli chcemy, żeby w Polsce 7 sierpnia nie było sytuacji, w której nie mamy prezydenta, to wybory muszą się odbyć na później 28 czerwca.
Tylko, że... Tylko, że opozycja podaje wątpliwość i bezpieczeństwo wyborów i wyborców, przede wszystkim obywateli, ale też rzetelność i uczciwość tych wyborów. A powiedział pan tutaj, panie marszałku, o tym, że to marszałek Grodzki poddawał wątpliwość też tą datę i lobbował za tym, tak jak i Koalicja Obywatelska, by wybory odbyły się później. Nie tylko, bo także i pana partyjny szef, prezes Jarosław Gowin, sprzeciwiał się temu, aby wybory odbyły się w maju.
Różnica polega na tym, że pan marszałek Grodzki wykorzystał swoją funkcję marszałka Sejmu do tego, żeby przetrzymać tę ustawę całkowicie złośliwie, wbrew interesom państwa, pełne 30 dni. Owszem, konstytucja daje senatowi możliwość trzymania ustaw przez 30 dni, ale senat nigdy w przypadku ważnych ustaw tego dotąd nie korzystał. Jeżeli mieliśmy ważne ustawy dla gospodarki, tarcze antykryzysowe, to senat już w tej kadencji rozpatrywał tę ustawę w ciągu 2-3 dni. Tymczasem teraz pan marszałek Grodzki, głównie ze względu na interes partyjny swojego ugrupowania Platformy Obywatelskiej, przetrzymał tę ustawę złośliwie przez 30 dni. Jeżeli powtórzy ten manewr również teraz, a wiemy, co się dzieje wewnątrz Platformy, czytamy te wszystkie doniesienia o tym, że tam toczy się spór, bardzo duży spór, wręcz wojna o to, żeby zmienić kandydaturę pani marszałek Kidawy-Błońskiej na kogoś innego, mówi się o prezydencie Trzaskowskim, o samym marszałku Grodzkim, ale Polska nie może doprowadzić do gigantycznego kryzysu politycznego, konstytucyjnego, dlatego że koledzy, koleżanki z Platformy nie potrafią się zdecydować na to, kto powinien reprezentować w wyborach prezydenckich. Więc apeluję jeszcze raz do pana marszałka Grodzkiego, żeby przedłożył interes państwa ponad interes swojej formacji. Jest trzecią osobą w państwie, co lubi często skromnie podkreślać.
Opozycja podkreśla, że przede wszystkim patrzy tu na bezpieczeństwo obywateli, aby te wybory odbyły się uczciwie i nie narażając żadnego obywatela. To będzie jeszcze temat do dyskusji, bo dyskusja na ten temat w Sejmie trwa. Czas naszego programu dobiega końca, dlatego bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Bielan, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, ale też Zjednoczona Prawica Porozumienia Jarosława Gowina był gościem Radia Radom. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Radio Radom 87,7.